Magdalena i Tilnar Stawniak.
Magda Katia Kozłowska.
Przede mną są cosplayerzy i nie tylko, ponieważ dyrektor Krenik tutaj jest jako jedyna odtwórczyni w Legionie 501, prawda?
Nie jedyna, bo Magda również. Magda Katia również jest, należy do Legionu 501 i kilku naszych członków też się kręci po konwencie.
Jako dyrektor Krenik też, czy...?
Pozostali mają inne kostiumy. Ja jestem jedynym dyrektorem Krenikiem w naszym garnizonie. No nie w Legionie, bo w Legionie już jest kilkudziesięciu.
Prelekcje były zróżnicowane w tym roku, bo widziałem, że nie tylko ze Star Warsów, ale to może do tej oddzielnej przejdziemy później, ale ta ostatnia nowy kanon nie była tak dokończona. Co jest w tym nowym kanonie, tymi wadami, zaletami, czym on się różni?
To znaczy, nowy kanon się przede wszystkim różni od starego tym, że koncentruje się bardzo mocno wokół sequeli, wokół epizodu 7, wokół epizodu 8. I to niestety prowadzi do sytuacji, w której przede wszystkim przez to, że sequele mają przyciągnąć nowych odbiorców do kina, są przeznaczone dla wszystkich. Są przeznaczone i dla starszych, i dla młodszych, i dla pań, i dla facetów, tak żeby każdy mógł przyjść do kina i zostawić pieniążki za bilet. W efekcie one są przeznaczone dla wszystkich, z elementami, które mają teoretycznie trafić do wszystkich, a w efekcie wychodzi dosyć niesmaczny miszmasz. Również przez to, że generalnie Disney bardzo sensownie próbuje sobie obecnie wychować nowe pokolenie fanów. Bardzo dużo rzeczy z nowego kanonu jest skierowane przede wszystkim do dzieci. I to jest problematyczne dla tych starszych fanów, bo jakkolwiek w pełni rozumiemy i doceniamy tę politykę ściągania nowych do fandomu Gwiezdnowojennego, bo dzieciaki są fenomenalne. Kiedyś na konwencie w Łodzi, na Holokronie, dzieciaki mają znacznie większą wiedzę niekiedy niż starsi fani. Tak, z drugiej strony troszeczkę zapominają w tym momencie, że są też fani starsi, którym też się coś należy. Znaczy, Światełko w tunelu to są spin-offy, Światełko w tunelu to są seriale, które będą, daj Boże, bardzo dobre. I powieści, dokładnie, i powieści.
I powieści, które są bardzo zróżnicowane gatunkowo, bo w powieściach nowego kanonu mamy i historie takie bardziej, powiedzmy, kameralne, można by powiedzieć szpiegowskie w pewnym stopniu, czyli na przykład Katalizator. Mamy powieści z takiego gatunku young adult, które są przeznaczone dla młodszego czytelnika, ale nie są powieściami, które są dziecinne, tylko są powieściami naprawdę o problemach, powiedzmy, nastolatków i to takich konkretnych. Tutaj na przykład mamy Rebel Rising, która niestety nie jest przetłumaczona na język polski, a bardzo duża szkoda. Mamy nawet Utracone Gwiazdy, to akurat nie jest moja ulubiona powieść, ale jest dobrze napisana. Mamy również Leia Princess of Alderaan, która też mam nadzieję, że będzie przetłumaczona, bo też jest świetną historią po prostu nastolatki, która musi jakby ogarnąć tą rebelię, tak, pogodzić się z różnymi rzeczami, która przede wszystkim odkrywa, że jej rodzice w tą rebelię są zaplątani i poradzić sobie przede wszystkim też ze sobą, tak, ze swoimi własnymi problemami nastolatki. I to jest fajne w nowym kanonie powieściowym. Do tego mamy różne historie imperialne, co akurat z mojego punktu widzenia jest bardzo dużym plusem, bo bardzo lubię Imperium. I te historie imperialne pokazują, że imperialni to nie są krwiożercze bestie i psychopaci, tylko to są ludzie, którzy wierzą w ten system, wierzą, że ten system przynosi jakieś efekty. Okej, nie jest idealny, ale jest lepszy niż ten, który był. Jest to system, który daje szansę każdemu i szansę na wybicie się i na uzyskanie wysokiej pozycji, tak? Nawet komuś, kto pochodzi z nizin społecznych. Więc tutaj nowy kanon pod tym kątem jest o wiele lepszy. Wiadomo, że nowy kanon jest tworzony dopiero od 5 lat tak naprawdę, więc tych powieści też nie jest jakieś zatrzęsienie. W przeciwieństwie do legend, które mają, nie wiem, już chyba z 200 powieści, jeśli dobrze pamiętam, komiksów nie zliczę, ale był tworzony lat 30, także ponad nawet 30. Także tutaj przewaga nowego kanonu moim zdaniem jest niepomiernie wyższa niż nad starym, ale tu Katia się ze mną nie zgadza.
też sympatyzuję z Imperium bardziej i ten nowy kanon tutaj widzę więcej właśnie takich niuansów pokazane właśnie tak jak jest w Utraconych Gwiazdach, gdzie mamy Imperium jako jednostkę, a nie jako masę. Z ciekawszych postaci w tym nowym kanonie to będzie Ras Loan, czyli admirał nowego, znaczy już po upadku Imperium, startująca chyba jako kapitan jednego statków. To też było ujęte w Nowym Świcie chyba?
Tak, ona się pojawia po raz pierwszy w Nowym Świcie i są właśnie smaczki między książkami, co też jest świetne w nowym kanonie. I Ras Loan, ona się potem pojawia w trylogii Chucka Wendiga, już jako wielka admirał, która próbuje zjednoczyć resztki, niedobitki Imperium po klęsce nad Endorem. I ona też jest, tworzy podwaliny pod najwyższy porządek. To tak mały spoiler. Tworzy podwaliny pod najwyższy porządek i to jest właśnie jedna z tych osób, która jest kompetentna, wierzy w to, co robi i wierzy w to Imperium. I że, no właśnie, że Imperium nie jest idealne, ale jest jakby ochroną przed tym chaosem, który był wcześniej, bo ona też pamięta Wojny Klonów. Kolejną taką postacią jest na przykład Wolf Jularen, który się pojawia w Nowym Traunie. I on też jest, on służył we flocie republikańskiej, ale pojawia się, potem zostaje pułkownikiem Imperialnego Biura Bezpieczeństwa i też jest pokazane, że on wierzy po prostu w ten system.
Znaczy tutaj uściślimy. Jularen nie pojawia się w nowym kanonie. Jularen pojawia się w starym kanonie. On jest w Nowej Nadziei. On pojawia się w Nowej Nadziei. Jeżeli pamiętacie scenę zebrania na Gwieździe Śmierci, kiedy są wszyscy oficerowie obecni, jest jeden pan w białym mundurze, to jest właśnie Wolf Jularen, z miastym wąsem, jak większość oficerów Imperium w tym czasie. On pojawia się już wtedy. Też ma trochę takiej historii dopisanej. Przede wszystkim w Wojnach Klonów, w serialu animowanym. Ale właśnie to prawda, że nowy kanon daje jakby drugie życie tym postaciom starym, o których albo było niewiele, albo było niespecjalnie to dobrze napisane. A w przypadku Jularena też właśnie rewelacyjnie pokazano, dlaczego ta postać w pewnym momencie znalazła się na naradzie na Gwieździe Śmierci, a tam jest byle pułkownik by nie trafił.
Star Wars Celebration już jest za nami. Dostaliśmy kilka nowości. Trailer 9. części, zapowiedzi serialu Mandalorian, gier Vader Immortal i Jedi Fallen Order. Emocje już chyba trochę opadły, więc można powiedzieć coś bardziej obiektywnego, jak to może być.
No ja powiem szczerze, ja do sequeli jestem sceptycznie nastawiona, to znaczy ja je obejrzę, ale powiedzmy szału nie ma, dlatego że ja jestem świadoma tego, że one nie są robione dla mnie. One są robione pod młodszych fanów i jak ja uważam, że po prostu każde pokolenie ma swoją trylogię. Moją trylogią jest trylogia klasyczna, epizody 4, 5, 6 i wszelkie filmy, które powstają wokół tego czasu, to są moje filmy, czyli spin-offy. I mimo tego, że jestem sceptycznie nastawiona do 9. części, to jak obejrzałam teaser, to jednak się cieszyłam. To jest takie trochę guilty pleasure, bo nie przepadam, ale no mimo wszystko się cieszę, że jednak ten film w kinie będzie.
Znaczy nie ukrywajmy, każdy z nas generalnie odnalazł w tym teaserze coś, co go zdecydowanie zainteresowało. Ja myślę, że już każdy obejrzał ten teaser, więc nie będę tutaj rzucała specjalnych spoilerów. Oczywiście pięknie leżący na powierzchni którejś z planet, fragment jakiejś konstrukcji. Większość fanów tam się dopatruje Gwiazdy Śmierci. No jak wszyscy tutaj zebrani jesteśmy oczywiście fanami Imperium, jakby nie było. Każdy wydał z siebie radosny wrzask o Matko Boska Gwiazda Śmierci, tak? A czym kończy się ten teaser? Kończy się słowami Luke'a Skywalkera "No one's really gone", a potem czyimś śmiechem. I wszyscy wiemy, czy jest to śmiech. Plus właśnie na Celebration, jak już mówimy o Celebration, oczywiście potwierdzono, że w epizodzie 9 pojawi się sam Imperator, sam Ian McDiarmid. Więc no, jeżeli jest się fanem Imperium, podobnie zresztą jak i Tinlar, moja trylogia to też jest oryginalna trylogia. Czasy Imperium to są moje czasy. Jeżeli ktoś mi da Imperatora, to ja będę bardzo szczęśliwa. A jeżeli już mówimy o Celebration, to właśnie jest to, pojawi się coś, co będzie dla nas istotne, bo wspominałyśmy już obie, że jakby Disneyowe Gwiezdne Wojny bardzo koncentrują się na młodszych fanach. Natomiast seriale dają nam obietnicę tego, że starszy fan też wreszcie coś dostanie, właśnie Mandalorianie Pani Mandalorian to w ogóle są w niebo wzięci. Tak, dokładnie. Ale też będzie serial Cassianie Andorze, czyli rebeliancie, który wcale nie jest taki kryształowy jak większość rebeliantów w starej trylogii, tylko wręcz przeciwnie. Wiemy, że jest zabójcą, jest sabotażystą, po prostu zrobi dla rebelii wszystko, co będzie dla tej rebelii niezbędne. Także te seriale naprawdę wywołują szybsze bicie serca u każdego. A jeszcze jedna rzecz, co przecież było ogłoszone paręnaście miesięcy temu, panowie, którzy stworzyli Grę o Tron, mają również zająć się kolejnymi filmami w świecie Star Wars. No a jeżeli dostaniemy klimat w Star Wars w klimacie Gry o Tron, to może być naprawdę, naprawdę dobre.
Byle tylko nie pojawiły się smoki. Już mieliśmy w Star Warsach latające wieloryby w serialu Rebelianci. Może już skończmy na takich różnych dziwnych latających istotach. Aczkolwiek właśnie serial od twórców, czy film od twórców Gry o Tron może nieść ze sobą obietnicę jednego, może wreszcie w Star Warsach się pojawią momenty.
Jeszcze mam tylko takie pytanie, no bo zaznaczyłyście, że jesteście członkiniami Legionu 501 w Polsce. Z tego co wiem, oni mają bardzo restrykcyjne zasady, jeżeli chodzi o odwzorowanie strojów. One muszą być bardzo dokładne i tutaj też tak jak z obserwacji tutaj te stroje imperialnych oficerów i dyrektora Krennika są rzeczywiście wykonane z odwzorowaniem każdego szczegółu. Ile czasu zajmuje stworzenie, uszycie takiego budduru i jak wygląda proces cały twórczy tego? Z czego to jest zrobione?
Oj, to jest temat rzeka, bo wiele zależy od...
Dwie godziny później,
tak. Wiele zależy od tego, jaki kostium chcemy sobie stworzyć, tak? Czy to jest właśnie szturmowiec, czy to jest imperialny oficer? No ja mówiąc o moim kostiumie, czy o kostiumach oficerskich, jest to kostium, który jest uważany za jeden z najprostszych do zrobienia. No trzeba kupić tylko tkaninę i można sobie szyć, tak? Tak się wydaje. No mamy coś takiego, co się nazywa CRL, czyli to są wytyczne do każdego kostiumu i tam jest określone dokładnie, jak ten kostium ma wyglądać, jakie ma mieć wymiary, na przykład ranga oficerska, z czego ma być zrobiona i tak dalej, i tak dalej. Z jakiej tkaniny powinien być ten mundur uszyty, żeby on naprawdę dobrze wyglądał. I na przykład nasze tkaniny, tutaj może na Kati przykładzie powiem, ona ma mundur Galena Erso, oficera naukowego, i to jest mundur zrobiony z gabardyny. Ja mam gorzej, bo ja mam biały mundur i w Polsce po prostu gabardyny w bieli się nie da dostać, ale już niedługo będę miała z gabardyny zrobioną kurtkę. Więc tutaj ważny jest materiał i ważny jest też krój, ponieważ musimy zwrócić uwagę na to, czy mundur jest z filmu Łotr 1, czy mundur jest na przykład ze starej trylogii, bo one się między sobą różnią szczegółami. I tutaj to już naprawdę CRL tylko i wyłącznie pomaga. W tym CRL można znaleźć na stronie 501 Legionu. Jest specjalna zakładka o kostiumach i tam wszystkie wytyczne są wymienione. Zresztą jeśli chodzi o kostiumy, bardzo pomagają też detachmenty, czyli takie jakby oddziały zrzeszające postaci z jednego jakby rodzaju, tak? Czyli na przykład oficerowie mają korpus oficerów, lordowie Sithów mają swój oddzielny detachment i tam zawsze można też napisać i uzyskać jakieś informacje, jak co zrobić, z czego i wszelkie możliwe tipy. Dużo rzeczy robimy sobie sami. Albo robią nasi koledzy i tutaj na przykład rangi, czy broń, czy cylindry kodowe, czy cokolwiek innego. Po prostu wiele rzeczy robimy samodzielnie.
Ja może dodam tak naprawdę, że nie mamy tylko kostiumów, które pochodzą z filmów. To są również kostiumy postaci komiksowych, postaci z gier. Po prostu ktokolwiek się pojawił w jakichkolwiek źródłach gwiezdnowojennych, a był po tej, nazwijmy to, ciemnej stronie mocy, po stronie tych złych, ten kostium może zostać zarejestrowany w 501. A jeszcze nawiązując do CRL-a, CRL właśnie życie ratuje, bo są kostiumy postaci, które pojawiły się w filmie na 10 sekund. Mój kostium jest tego przykładem. Zresztą w filmie widzimy głównie górną część tego kostiumu, więc właściwie nic nie wiadomo o spodniach. Jeśli spojrzymy na zdjęcia promocyjne, kiedy pojawia się rzeczywiście ten oficer naukowy wyprostowany po prostu do promocyjnego zdjęcia, można zauważyć, że na jednym jest jeden typ spodni, na drugim jest zupełnie inny krój spodni. No i teraz zgadnijmy, który jest właściwy.
Tak, to ja tu jeszcze dodam taką ciekawostkę dotyczącą dyrektora Krenika, że on na planie miał 12 różnych peleryn. I każda peleryna była wykonana z innego materiału, co zresztą widać. Są też takie zdjęcia, ujęcia, które się nie pojawiły w filmie, gdzie Krenik idzie po wodzie. Gdyby miał Krenik pelerynę z bawełny, no to ona by zatonęła, tak? Nie ma co ukrywać. Nasiąkłaby wodą, więc musiał mieć czegoś innego. W niektórych ujęciach ma tą pelerynę, widać, że z grubszego materiału zrobioną, w niektórych z cieńszego. I no to jest wiadomo kwestia też dokrętek, które były robione w filmie, ale to dość komplikuje sprawę, jeśli chodzi o kostium, bo nie wiadomo, z jakiej tkaniny tą pelerynę wykonać. Natomiast no właśnie w tym momencie CRL ratuje życie. I detachmenty, bo są dyskusje, są wszelkie tematy, które po prostu o tych kostiumach dokładnie mówią. Łącznie z tym, że u dyrektora Krenika buty mają sprzączki z boku, czego w filmie kompletnie nie widać. Widać na dwóch ujęciach, z czego jednym jest zdjęcie spoza planu, na drugim jest zdjęcie z Celebration, gdzie pojawił się Ben Mendelsohn w kostiumie dyrektora i jak idzie, widać, że te buty mają sprzączki z boku.